Słuchamy Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Czas na nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj ostatnia sobota miesiąca, zatem zapraszamy na rozmowy z cyklu Minął miesiąc. Podsumowujemy to, co stało się we wrześniu, wszystkie najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Drodzy Państwo, w pierwszej części rozmów mówiliśmy o obrazie historii Polski w publikacjach zagranicznych. Pan profesor Jerzy Robert Nowak, który jest naszym gościem i którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże, panie profesorze. W pierwszej części pokazywał, jak ten obraz historii Polski jest wykrzywiany i jak to wykrzywianie tego obrazu nasila się, jest coraz więcej różnego typu karykatur naszej historii i pan profesor zadał sobie ten trud, by przeanalizować ponad 70, zdaje się, prawda, panie profesorze, książek samych.
Tak, to tych, co przejrzałem teraz w ostatnich 2,5 tygodniach, ale ja dzisiaj przyniosłem też sporo książek z mego księgozbioru i sam mam tam z dobre z 50-60 książek też różnych o historii Polski, wydanych w różnych krajach. Także mogę powiedzieć, że było to w oparciu o 100 kilkadziesiąt pozycji, o wcześniejsze lektury, tyle że to, co teraz, te na ogół te wcześniejsze lektury, to, co u mnie jest w zbiorach, to tak w 90% są książki sprzed kilkunastu lat na ogół, a te 70 na ogół dotyczyły ostatnich dwudziestoleci. I to było ostatniego dwudziestolecia. I to było właśnie szczególnie niepokojące. Jeszcze raz powtórzę, że obawiam się, że to pogorszenie opinii o Polsce, takie wykrzywienie obrazu historycznego Polski, jakie następuje w licznych książkach, w przeważającej wręcz ilości książek różnych krajów Zachodu, jest dla nas bardzo groźne, bo pokazywanie nas jako kraju takiego uciążliwego dla sąsiadów, agresywnego, ksenofobicznego, antysemickiego, który zawsze miał jakoby spory z sąsiadami wszczynane z własnej winy, bo tak to się przedstawia za różnymi materiałami sowieckimi i niemieckimi, jeszcze komunistycznymi i niemieckimi, jest groźne, bo może po stworzeniu takiego czarnego obrazu historii Polski prowadzić do ukształtowania się wspólnie z kampanią prasową, filmową i tak dalej, też trwającą od wielu lat, do powstania takiego obrazu. Ta Polska jest taka fatalna, tak wszystkim szkodzi, w gruncie rzeczy antyeuropejska. Ma jeszcze na sobie różne plamy z przeszłości. I tu to maksymalne eksponowanie jedwabnego, co jeden z historyków rosyjskich, określił, że coś gorszego od Himmlera i w tym rodzaju. Te eksponowanie przez Niemców maksymalne jedwabnego, ponad 200 recenzji z Grossa. To wszystko prowadzi do tego, a Polacy byli katami, Polacy byli okrutni, bo Wuła przedstawiał, że szlachta polska na Kresach była równie okrutna jak kolonizatorzy francuscy w Algerii i tak dalej. Porównywał rolę ziemiaństwa polskiego tam na Kresach do tych kolonizatorów. Dziwnym trafem nie zauważał, że wśród ziemiaństwa na Kresach było mnóstwo szlachty o rodowodzie ruskim, co wytknął mu już kiedyś słynny badacz profesor Kiniewicz, takie właśnie podziały. Polscy panowie, on zresztą używa takiego zwrotu czasem, i biedni ruscy chłopi, ofiary polskich ciemiężycieli. Że to wszystko, taki czarny obraz Polski, może ułatwiać, bo to jest chyba też nagłaśniany, może ułatwiać roszczenia żydowskie, niemieckie wobec Polski. Bo jak taki kraj, który tyle zawinił wobec reszty, wobec Europy, tylko ciągle dręczył sąsiadów lub podbite mniejszości, po drugie, to może też sprzyjać, tak jak sprzyjało w XVIII wieku działanie Woltera i innych kłamliwych intelektueli, może sprzyjać tendencjom do takiego cichego rozbierania Polski. Na przykład Śląsk jako polskie Kosowo, na przykład Wolne Miasto Szczecin. I to jest groźne, zwłaszcza w sytuacji, ojcze, dodam, bo tego nie powiedziałem w pierwszej części, a dzisiaj będę mówił, gdy Polska jest bardzo osłabiona gospodarczo, gdy wyprzedane zostały najlepsze polskie przedsiębiorstwa, przeważająca część banków, gdy przeważająca część mediów jest w rękach obcych, a tego typu media w rękach obcych raczej nie będą prowadzić polskiej polityki historycznej, a wręcz odwrotnie.
Podobnie banków.
No właśnie. A banki też nie będą udzielać kredytów na wygodnych warunkach dla polskich przedsiębiorstw. Będą wspierać ekspansję niemiecką, amerykańską, francuską, żydowską i tak dalej na terenach Polski. To jest zrozumiałe.
Panie profesorze, mówimy czarny obraz Polski, ale też to nie jest tak, że do tej pory był obraz jasny, a teraz odkrywamy historię na nowo. To jest raczej preparowanie tej historii.
Nie, to jest taka kształtowana czarna legenda jest od 20 lat, nawet mógłbym powiedzieć od 1989-90 roku tak się zaczęło, takie nasilenie mocniejsze nawet już po takim odzyskaniu swojej niepodległości od komunizmu. Natomiast był okres, na przykład pierwsze lata po 80 roku, 81, 2, 3, że mieliśmy wtedy bardzo dobrą prasę w różnych krajach, jako kraj Solidarności i tak dalej. I to wszystko znikło i nagle zaczęła się kampania. Z tym, że oczywiście w Stanach Zjednoczonych na przykład takie początki kampanii antypolskiej to jednak były już w połowie lat 70. się zaczęły inspirowane i myślę, że to już była kwestia roszczeń. Natomiast były tam oczywiście przerwy, było na przykład entuzjastyczne powitanie przemówienia Wałęsy, zresztą napisał mu Dziewanowski, to nie było, bo to bardzo zręczne, błyskotliwe przemówienie, tyle że autorstwa Kazimierza Dziewanowskiego, nie Wałęsy, to słynne My Naród. Pięknie, że tak wypadło. Natomiast mówię, teraz ostatnie 20 lat oceniam jako takie niesamowite przegięcie w stronę uczerniania Polski, groźne i niebezpieczne dla nas na przyszłość, bo jak wszędzie będzie się oglądać filmy antypolskie, jest ich dużo, jak będzie się czytać beletrystykę polską i prasę też fatalną, bardzo często od Szpigla do Timesa czy Le Monde'u, to po książki naukowe, o których dzisiaj mówiłem, to jest szczególnie groźne, bo te książki są trwałe i pewne stereotypy są potem przejmowane z jednej książki do drugiej. A na przykład kłamstwa Grossa o tych rzekomo 1600 zamordowanych w Jedwabnym, chociaż zostały już sprostowane, że nie 1600, a 250 i było pokazane już coraz więcej dowodów, że była to robota niemiecka i organizacja niemiecka. Na przykład w jednej z książek przeczytałem, co jest najbardziej już groteskowe, że połowa ludności Kielc, która liczyły w 46 50 tysięcy, brała udział w pogromie Żydów, 25 tysięcy. Kiedy właśnie byłem świeżo na sesji w Kielcach i sam widziałem to miejsce, tam jest rzeczka i tak dalej, tam nie może zmieścić się więcej niż 500 osób. I tak oceniali fachowcy. A tu 25 tysięcy osób rzekomo brały udział. Natomiast te dziwne nieporozumienia liczebne są dosyć takie świadome i cyniczne, bo wtedy, kiedy się maksymalnie stara się coś zrobić na niekorzyść Polaków, to z kolei na przykład pan Bowuła pisze, że w powstaniu w getcie warszawskim brał udział 60 tysięcy Żydów. Akurat według Marka Edelmana 220 bojowników ŻOB-u. Ja myślę, że Żydowskiego Związku Wojskowego, który jest przemilczany, brał więcej. No weźmy 300, to jest 500 i na ogół taka liczba jest podawana. A tu pan Bowuła, historyk, doktor honoris causa, podaje liczbę 60 tysięcy powstańców w getcie warszawskim. No to byłoby dziwne, że zginęło kilkunastu żołnierzy niemieckich od takich 60 tysięcy. No są to niesamowite bzdury, brednie i można zdumiewać się, że jest tak nieodpowiedzialny historyk, który podaje tego typu brechty. Doktor honoris causa trzech uniwersytetów na czele z Jagiellonką.
Panie profesorze, dzisiaj wspólnie oglądaliśmy informacje dnia w telewizji Trwam i tam słyszeliśmy o debacie, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych pomiędzy kandydatami na prezydenta, panem McCainem i panem Obamą. Kolejna debata ma dotyczyć kryzysu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest jeszcze wzrost gospodarczy, natomiast no, ta neoliberalna wizja kapitalizmu wydaje się w odwrocie i chciałbym, byśmy od tego zaczęli.
O, to jest bardzo ważna sprawa, to jest rzeczywiście wyjątkowo ważna, tym bardziej jest to taki zimny prysznic dla krajowych liberałów, czyli przede wszystkim dla Platformy Obywatelskiej, dla pana Tuska, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Janusza Lewandowskiego, tego, tych nasi liberałowie byli nadgorni, no Balcerowicza, byli bardziej liberalni, prymusi w liberalizacji takiej tej. A teraz okazuje się, że liberalizm pada, jest kompromitacja tej całej ideologii liberalnej. O, i oto przytoczę na dowód z pisma, którego nie lubię, polityka, postkomunistyczna polityka, która tak popierała liberalizm, lewicowy liberalizm oczywiście. I tu czytam w Polityce z nowy numer ze środy, 27 września, strona 12. Rzeź rekinów, Wawrzyniec Smoczyński. Na Wall Street najpotężniejszy zawał od czasów wielkiego kryzysu. Runęła piramida finansowa wszechczasów, a przy okazji wiara w neoliberalną wersję kapitalizmu. No i teraz, że to neoliberalne doktrynerstwo stworzyło warunki do nadużyć. No u nas nazywano takim typowym doktrynerem, bo oczywiście Balcerowicz. Ameryka od 20 lat liberalizowała rynki finansowe w myśl zasady, że tylko całkowita swoboda zapewni im stabilność i wydajność. W toku tych zmian banki inwestycyjne wyjęto spod wszelkiej kontroli. Szła ślepa wiara w instrumenty finansowe. I teraz dodaję, do wybuchu manii kredytowej brakowało już tylko zachęty. Ten stworzył drugi filar neoliberalizmu, czyli monetaryzm, polityka sterowania gospodarką za pomocą stóp procentowych. Monet tak jak u nas. Monetaryzm zawiódł po raz drugi już po pęknięciu bańki kredytowej. A ja teraz przypomnę, o czym mało się pamięta, a warto przypomnieć, gdy grozi bardzo wielki gospodarczy kryzys światowy, że słynny, największy dotąd w historii światowy kryzys gospodarczy z 1929 wieku był skutkiem fatalnych przegięć polityki liberalnej. Przede wszystkim prezydenta Hoovera, który Stanów Zjednoczonych, Hoovera, który do końca nie zauważył, jakie koszty, do jakich kosztów prowadzi ta polityka liberalna. I tu przypomnę, że właśnie prezydent Roosevelt, lecząc ze skutków tej polityki liberalnej, przezwyciężając kryzys, musiał wprowadzić zupełnie inne środki. Interwencjonizm państwowy. Taka była polityka New Dealu. I jeszcze go zaskarżano do Trybunału Konstytucyjnego, że to narusza wolności gospodarcze, do tego, do Sądu Najwyższego, nie Trybunału Konstytucyjnego i tego tam go rolę. I to jest znane z wszystkich podręczników gospodarki, których jak widać nie prześledzili pan Balcerowicz, pan Tusk et consortes, że właśnie ultraliberalna polityka gospodarcza doprowadziła do wielkiego kryzysu światowego. I teraz to się powtarza. Czy cytowałem politykę, ale oto mam dzisiejszy Der Dziennik. Dodatek Europa i tam już czytam na tekst w tym dodatku Europa, już w tytule pan Michael Walzer pisze: neoliberalizm odchodzi do lamusa, musiano dokonać nacjonalizacji filarów sektora państwowego, no w takim zagrożeniu, ale przypomnę, że ktoś ponosi koszty. Już są bardzo duże koszty gospodarcze w różnych krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, ale już i uderzono przede wszystkim ubogich polskich ciułaczy, bo fundusze inwestycyjne najczęściej ludzi nie za bogatych, ubogich powiedziałbym, które włączono, no bo tak, do banków amerykańskich, bankrutujących, no po prostu padają, zostaną stracone. A kto zadecydował o takiej polityce? Były takie osoby w Polsce, ekonomiści, którzy ostrzegali przed dopuszczeniem do funduszów inwestycyjnych ludzi zagranicy, przed inwestowaniem tych funduszy, które wywodziły się, opierały się na oszczędnościach masy drobnych ciułaczy w bankach zagranicznych. I teraz mamy tą plajtę, stratę ich oszczędności. A potem zjawia się liberał Winiecki, jeszcze tłumaczy, no to sami winni, bo tam inwestowali. A kto ich na to namówił? A kto wyszedł z pomysłem tak nieszczęsnych tych funduszów inwestycyjnych, które się nie sprawdziły? Przypomnijmy ojca tego pomysłu. Janusz Lewandowski, obecny europoseł, były minister przemian własnościowych w tym w rządzie liberalnym Jana Krzysztofa Bieleckiego, Usuchockiej i tak dalej. I pan Janusz Lewandowski, który miał na swoim koncie tak wiele rzeczy nieciekawych, był oskarżany. Jeszcze do końca była sprawa Krakchemii i Techmy, przedsiębiorstw krakowskich, gdzie oskarżano go o fatalną prywatyzację. Już nie mówię o prywatyzacji zakładów papierniczych w Kwidzyniu i całego mnóstwa innych. Teraz najlepsze, że mieliśmy takich nadgorliwych liberałów, na ogół byłych członków partii. Taki Winiecki, teraz arcyliberał, przecież był, znam go dobrze, do 83 roku członkiem PZPR-u, sam się zwierzał, że wystąpił z PZPR-u, bo chciał wyjechać do Stanów Zjednoczonych, a członek partii nie mógł wyjechać wtedy, więc wtedy się zaczęło. Potem Wilczyński, teraz arcyliberał, profesor Wilczyński z Wprost. A ja mam tekst jego z 81 roku, kiedy atakował w sposób grubiański po linii partyjnej profesora Kurowskiego, głównego wtedy myśliciela solidarnościowego, ekonomicznego opozycji. Jest tu przy tej okazji tego upadku ideologii liberalnej warto zwrócić w praktyce w związku z tym kryzysem warto zwrócić uwagę na coś takiego bardzo znamiennego. Mamy teraz ten niesamowitą, ciężką sytuację stoczni, zabiegi o to, żeby Unia ich nie dobijała, ale kto doprowadził te stocznie do takiego stanu? Przecież stocznie w Polsce są ofiarami polityki liberalnej. To przecież zaczęło się od znanego liberała ministra Syryjczyka w rządzie mazowieckiego, ministra do spraw przemysłu, w tamtym rządzie. Właściwie ja pisałem o nim jako szef resortu bez ruchu, bo nic nie robił. To była jego wybrana polityka, że wszystko rozstrzygnie rynek. Niewidzialna ręka rynku. Potem tą niewidzialną rękę rynku nazwał premier Olszewski, że niewidzialna ręka rynku okazała się ręką aferzysty, bo wiemy, ileż afer było już w tych początkach działań pana Balcerowicza. Ja przypomnę, że pan Syryjczyk głosił taką zasadę, że nie należy robić żadnej polityki przemysłowej, nie należy ani dotować żadnej dziedziny przemysłu, ani jej osłabiać. Niech to załatwi ręka rynku. A to była bzdura totalna, bo należało popierać przemysły proeksportowe, należało popierać budownictwo w kraju, gdzie brak kilka milionów mieszkań, to trzeba było popierać budownictwo, tym bardziej, że budownictwo jest siłą napędową do innych działań, do innych dziedzin gospodarki. Jak jest boom, rozkwit budownictwa, to natychmiast jest w wielu innych dziedzinach gospodarki. Inni to rozumieją. Ale najbardziej przegrały na tej polityce niewspierania, wycofania się z pomocy państwa dla tych dziedzin, które powinny być w przyspieszony sposób rozwijane, najbardziej ciężko zapłaciły stocznie, bo stocznie, jak dostawały zamówienia na miliardy złotych, to musiały mieć najpierw odpowiedni wsad, musiały mieć najpierw płacić na to, zdobywać środki, aby zanim zbudują statki, dostaną za nie pieniądze, mieć za co budować je. Jak nagle pozbawiono je tych środków, no to ugrzęzły. Na czym skorzystali nasi sąsiedzi zza Odry? Stocznia w Roztoku poszła do przodu, no bo jak polskie stocznie, które przedtem z nią świetnie rywalizowały, zostały pozbawione jakiegokolwiek starcia wtedy, kiedy im było potrzebne, a przy okazji to uderzone zostały zakłady Cegielskiego i inne. Ileż zakładów korzystało na pracy dla stoczni? Teraz mam taki ciekawy artykuł z Myśli Polskiej, też najnowszej, 14 września, doktora Zygmunta Królaka, świetnego eksperta ekonomicznego, znawcy stosunków z Unią Europejską, Czechy przykładem. I on podaje znów, że Czesi potrafili wykorzystać najdogodniejsze i najtańsze kredyty o charakterze pomocowym z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wykorzystują je na kwoty dwa razy wyższe niż Polska, budują taniej, szybciej i kilkakrotnie więcej autostrad niż Polska, a równocześnie co? Polska sama zmniejsza sobie fundusze otrzymywane od Unii, a przypominam, że płacimy bardzo dużą składkę do Unii, zmniejsza te fundusze w wyrazie złotowym na skutek zdumiewającego, najwyższego w historii kursu polskiej waluty. Podwyższana przez Radę Polityki Pieniężnej tylko w tym roku już trzykrotnie stopa procentowa, pisze dr Królak, doprowadziła do najwyższej w historii nadwartościowości polskiego złotego i podcina coraz bardziej polski eksport. Tracimy długo zdobywane rynki na tradycyjne polskie produkty. Tracimy wpływy z usług drożejących coraz bardziej. Dotyczy to zarówno turystyki, jak i polskich uzdrowisk. I całego mnóstwa innych rzeczy. Każdy widzi, kto jedzie za granicę, o ile jest taniej, i nawet to się opłaca kupować za granicą w sytuacji, kiedy nasz złoty jest tak przewartościowany w stosunku do dolara i euro. Ale jest to wszystko raczej dość żałosne w skutkach dla możliwości rozwoju polskiej produkcji, polskiego eksportu. Teraz przejdźmy do spraw Unii Europejskiej. Otóż tu jest ciekawy tekst w dzisiejszej Polsce, dzienniku Polska, Wacława Klausa. Nie przeczę, jest to mój ulubiony polityk w całej Europie, najciekawszy moim zdaniem przywódca prawicowy i przede wszystkim zdecydowanie popierający Irlandię, zdecydowanie przeciwstawiający się teraz traktatowi lizbońskiemu. Mogę go powiedzieć, że wystosowaliśmy w imieniu Ruchu Przełomu Narodowego list do prezydenta Klausa, gratulujący mu jego postawy w sprawie Unii Europejskiej, podkreślający, że uważamy go za wzór w tej obrony Europy narodów. Po prostu przy okazji odsyłam wszystkich do nas. Tam jest ten list do naszej strony internetowej Ruchu Przełomu Narodowego. Powiem, czy www.rpn, skrót od ruchu przełomu narodowego.com.pl. Jeszcze raz, 3W małe rpn.com.pl. I oto co pisze Klaus. Musimy porzucić slogan mniej państwa narodowego, więcej internacjonalizmu, pisze Klaus dla Polski, dla dziennika Polska, ponieważ państwo jest niezastąpionym gwarantem swobód demokratycznych. Unia Europejska potrzebuje wolności, a pisze, jest gwarantem swobód demokratycznych w przeciwieństwie do wszelkiego rodzaju rzeszy, imperiów i związków państw. Klaus przeciwstawia się w swym artykule pełzającej unifikacji. Powinno się obudzić milczącą większość mieszkańców Europy, którzy nie chcą takiej pełzającej unifikacji, nie chcą antydemokratyzmu, nie chcą ponadnarodowości, nie chcą zwiększania liczby przepisów. Inny ciekawy tekst, też dzisiejszy, Der Dziennik, wywiad z lewicowym, o dziwo, profesorem, filozofem Habermasem, wielkim zwolennikiem Unii Europejskiej, i nagle, cóż za otrzeźwienie u pana Habermasa, on nagle zaczyna dostrzegać, że coś tu nie klapuje, nagle w wywiadzie pisze Europę, już w tytule mówi, Europę ogarnia pośmiertny bezwład. Po raz pierwszy od samych początków Unii stoimy twarzą w twarz z groźbą odwrócenia procesu integracji. System europejski jest niewydolny. Odrzucenie traktatu lizbońskiego przez Irlandczyków uświadomiło to w brutalny sposób. Prawdziwym skandalem było to, że traktat lizboński chciano wbić obywatelom Europy do głów biurokratyczną pałką. Nagle pan Habermas obudził się i mówi o deficycie demokracji w Unii i boi się, żeby nie ratyfikowano traktatu lizbońskiego w sposób niedemokratyczny, biurokratyczny, przez manipulacje i tak dalej. A z kolei, mówiąc o tych słabościach traktatu lizbońskiego, dwaj znani eksperci, profesor Mariusz Muszyński, szef Katedry Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, i Krzysztof Rak, historyk filozofii, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych, szef wiadomości TVP, piszą w tekście Papierowa dyplomacja, wprost, najnowszy wprost, 21 września. Odrzucając traktat z Lizbony, prezydent RP uczyni więcej dla dobra Zjednoczonej Europy niż przyjmując go. Ja powiem coś więcej. Odrzucając traktat z Lizbony, prezydent uczyni bardzo wiele dobrego dla Polski, dla PiS-u. Bo jeśli to jest papierek lakmusowy, jeśli prezydent podpisze traktat lizboński wbrew Irlandii, która go odrzuciła, wbrew prezydentowi Klausowi, jeśli wbrew stanowisku większości narodów w Europie, których się nie pyta o to, jakie jest stanowisko, bo w referendum mogliby dać zupełnie przeciwny wyraz, potępiliby go, na pewno by to zrobili Francuzi, Anglicy, Holendrzy, jak toś zrobili, a na Austriacy, o właśnie mam tu przed sobą tekst też dzisiejszy Rzeczpospolitej, 27-28 września, strona 10, polecam, już w tytule, Austriacy, ta przeklęta Bruksela, tylko 36% Austriaków jest zadowolonych z członkostwa w Unii, choć w 1994 roku za wstąpieniem do wspólnoty głosowało ich 67%. No to niesamowity spadek. Politycy obiecywali gruszki na wierzbie, zdrożały żywność, lekarstwa, czynsze, ludzie nie są głupi, wielu nadal przechowuje szylingi, tutaj się jaduje. A u nas tak się śpieszą do euro, pan Tusk i tak dalej, a przecież wszędzie to spowodowało podrożenie, drożyznę. Teraz okazuje się, że skrajna prawica zyskuje punkty na tym tle niezadowolenia z Unii. Austriacka Partia Wolności i Sojusz na Rzecz Przyszłości Austrii mają razem 26-procentowe poparcie, takie jak socjaldemokraci lub chadecy. W czasie debaty na temat ratyfikacji posłowie tych partii porównywali ratyfikację do aneksji Austrii przed III Rzeszę w 1938 roku. Niezależnie od tego jednak, jakie hasła tu padały, jedno jest pewne, że ludzie mają dość oszustw, jakie przy okazji dokonany został. Wmawiano im cuda niewidy i teraz nawet socjaldemokraci postawili wyraźnie na eurosceptycyzm, bo już byli krytyczni, zyskali na irlandzkim referendum, więc coś się zmienia. Z kolei najwyższy czas, z 13 września, podaję, polecam, bardzo ciekawy artykuł. Unijne absurdy rybne, Tomasza Cukiernika, unijne prawo dotyczące rybołówstwa to szereg absurdalnych i często sprzecznych ze sobą przepisów. Od różnorakich dotacji, okresów ochronnych, limitów i certyfikacji można dostać oczopląsu. W takich warunkach próbują jakoś egzystować resztki niezezłomowanej jeszcze polskiej floty rybackiej. Teraz kolejny problem, bardzo ważny, przed którymi stoimy. Przypomnę, że pan Tusk obiecał w marcu tego roku w Austrii, w Tel Awiwie, że do września będzie już przeforsowana ustawa o zwrocie mienia żydowskiego, o spełnieniu roszczeń żydowskich. Co to oznacza? Otóż nie tak dawno, jeszcze rok temu, rzucano gromy na ojca dyrektora, że zacytował to, co mówił profesor Finkelstein, że Polsce grożą odszkodowania, takie spełnienie roszczeń na sumę 65 miliardów dolarów. Padały wrzaski, antysemityzm i tak dalej, a tu nagle w lewicowym czasopiśmie Przegląd postkomunistycznym, które nikt nie oskarżał o antyeuropejskość czy antysemityzm, na okładce już było, że trzeba będzie oddać Żydom, i w taki wielki tekst na 5 stron, chyba pan Dryszel czy jakoś tam, pisze, że roszczenia żydowskie mogą wynieść razem nie już 65 miliardów, od 65 miliardów dolarów do 100 miliardów dolarów. I według autora Przeglądu to może doprowadzić, że Polska będzie jednym z kilku najuboższych państw europejskich. Szczerze mówiąc, to już jest jednym z najuboższych, więc nie wiem, czym grozi dalej spełnienie tych roszczeń. A za to mamy na przykład taką informację w Der Dzienniku z 23 września, że tam przedstawiciele roszczeniowych środowisk żydowskich domagają się jak największych spłat od Polski. I co mówi prezes Holocaust Restitution Committee z Nowego Jorku, Yehuda Evron, czyli prezes holokaustowego takiego komitetu roszczeniowego? W przeciwieństwie do USA, Polska to kraj boomu gospodarczego, powinien oddać więcej. No, przepraszam, jakiż to boom gospodarczy istnieje w Polsce. Cóż to są za kpiny właśnie? Może się dowiemy, że Stany Zjednoczone są w kryzysie, a Polska kraj kwitnący, który będzie jeszcze wspierał Stany Zjednoczone. No to jest to groteska. A groteska jest taka, groteska jest ponura, bo w przyszłym roku grozi, jeszcze raz przypomnę, jak zapowiadała między innymi Gazeta Wyborcza, kryzys całego systemu emerytalnego. Mogą upaść emerytury, a ludzie przez dziesięciolecia pracowali na te emerytury. Kto do tego doprowadził? Czy tylko wystawne życie panów ZUS-u, te wieżowce, które budowali, czy też coś innego? Co zadecydowało o takim stanie? I jeszcze biedną Polskę, na biednej Polsce chce się wyduszać roszczenia? Jeszcze raz przypomnę, że pan Tusk, obiecując cokolwiek, jeśli chodzi o spełnienia roszczenia, zupełnie nieuzasadnione, Żydzi dostali ponad 100 miliardów dolarów odszkodowań od Niemców, a myśmy nie dostali nic. To nie my odpowiadamy za skutki II wojny światowej, która dotknęła tak bardzo Polaków i tu, na tym obecnym terenie i na Kresach Wschodnich, które zagarnęli Sowieci. Ale pan Tusk, widać, realizuje starą zasadę Jerzego Urbana. Rząd zawsze się wyżywi. Ale może, żeby zmienić trochę tutaj tonację, to trochę na pocieszenie w tej chwili, bo mówiłem o smutnych rzeczach, dodam, jak już mówimy o Urbanie, właśnie w Der Dzienniku z 25 września czytam tekst, analizę, wybite zęby Urbana, czyli wzlot i upadek postkomunizmu. I tu bardzo taka, powiedziałbym, pocieszająca informacja. że tygodnik już, gdy przegląda się tygodnik, nie wieje z niego nudą, nie gwarantuje już swemu odbiorcy podniet takich, jakich dostarczał jeszcze kilka lat temu. Nakład tygodnika nie przekracza 100 tysięcy egzemplarzy, a sprzedaż podobno spadła poniżej poziomu opłacalności. A jeszcze kilkanaście lat wcześniej sięgała ona 500 000 egzemplarzy. Tymczasem dziś nie, stało się anachroniczne. Ale wracam znów do tych roszczeń i tak dalej. Otóż w dzisiejszym najwyższym czasie, numer z 27 września, czytam na stronie 17 ciekawy tekst Pawła Puzio nadesłany przez profesora Ryszarda Bendera. Otóż jest tam informacja za Lubelskim Dziennikiem Wschodnim z 22 lutego 2008. Okazało się, że za budynek przedwojennej jeszywy Szkoły Rabinackiej w Lublinie rząd PRL w latach 60. ubiegłego stulecia wypłacił żydowskiej instytucji WUSA 177 tysięcy dolarów. Jednak mimo uiszczenia wymienionej sumy budynek ten w 2001 roku w ramach decyzji Komisji Rządowej do spraw mienia pożydowskiego przekazano na własność gminie żydowskiej. Tytuł tekstu oddali Żydom dwa razy. Jestem ciekaw, ile będzie takich oddawać, bo już słyszeliśmy o różnych problemach z tymi roszczeniami, z fałszowaniami przy okazji w Częstochowie, w Bielsko-Białym, w Krakowie, w Katowicach itp. No ale jak już mówimy o roszczeniach i o oddawaniach, to odsyłam do naszego dziennika z 25 września, gdzie jest bardzo ciekawa, niestety i alarmująca, korespondencja Waldemara Maszewskiego z Hamburga. Rząd tu na pierwszej stronie i potem na siódmej. Rząd Tuska chce oddać Niemcom Szczecin? Znak zapytania. Zaproponowana przez Polskę ustawa reprywatyzacyjna, pisze autor z Hamburga, umożliwi Niemcom wysuwanie roszczeń względem należących do Polski terytoriów położonych na zachód od Odry. Autor dokumentu, Polskie Ministerstwo Skarbu, powołał się w treści na umowę poczdamską z 2 sierpnia 1945 roku. Zgodnie z nią do Polski zalicza się tereny leżące na wschód od Odry aż do jej ujścia. Tymczasem Szczecin leży na zachód od tej rzeki. Czyli stosując tę wykładnię, Polska albo musi oddać Szczecin, albo wypłacić Niemcom odszkodowanie. Tam jest więcej jeszcze alarmujących spraw, ale odsyłam Państwa do artykułu. Podkreślam, 25 września, nasz dziennik. Kolejna sprawa, bardzo ważna w tym miesiącu, to intensyfikacja ataków przeciwko Instytutowi Pamięci Narodowej. Instytucji ogromnie ważnej. Instytucji, która wreszcie spełnia swoje zadania. Po tym, jak kiereszowali tę działalność, blokowali hamulcowi. Pan Kieres, najbardziej niewłaściwy prezes IPN-u, jakiego można było sobie obrazić, i pan Wiktor Kulesza, szef pionu śledczego, i Andrzej Fryszkę, który na szczęście też został już odsunięty z IPN-u, i dyrektor biura edukacyjnego, pan Machcewicz, który na szczęście został zastąpiony przez Żaryna, profesora Żaryna. Otóż przede wszystkim tamci ludzie zamiast nazwy realizować to, co jest w nazwie, Instytut Pamięci Narodowej, starali się, wspierali maksymalnie jakieś rozliczenia wobec Polaków i to w sposób prowadzony oszukańczo przez pana Grossa i tym podobne osoby. Tu wreszcie IPN zabrał się też, na przykład pion śledczy, też za odpowiedzialność różnych łubeckich katów, no i między innymi żąda ekstradycji, nie tylko pani Wolińskiej z Anglii, ale na przykład Stefana Michnika. Czy my dziwimy się, że potem Adam Michnik i Gazeta Wyborcza wściekle atakuje Instytut Pamięci Narodowej? Bo jak brat Michnika ma być wydany do Polski, to ten kurtyka, cóż on wyrabia? Jakież interesy on narusza? Wydrukowano znakomitą książkę Cęckiewicza i Gontarczyka o Wałęsie. Już na długo przed wydaniem były ataki. Nie wiedzieli jeszcze, co tam jest. Już atakowali, na wszelki padek, gryźć, zagryźć. Potem wyszła książka i o dziwo, nagle ten jednolity front antyipenowski pękł, bo Czuma, na przykład poseł PO, który jednak dostał w skórę w czasach PRL-u, sprzeciwił się takiej nagonce i przyznał, że książka rzetelna. Nawet dyżurny historyk Gazety Wyborczej, tak z nią zbliżony, profesor Andrzej Packowski, przyznał, że to dzieło rzetelne. I nagle okazało się, że poplątało się wszystko. Nie można było wobec tak dobrej, tak udokumentowanej książki przeprowadzić do końca skrajnej nagonki. Nagle ucichły dyskusje, polemiki. Ojcze, czy ojciec zauważył, jak to nagle nastąpiło, z dnia na dzień. To widać, jak u nas robi się wszystko tak odpowiednio pod batutą. Ktoś dał sygnał, koniec. Dyskusja się skończyła, bo stała się niewygodna wobec wokół książki Was. Ale sięgnięto po środki administracyjne, naciski, presje i tak to zastraszania, że będzie obcięcie budżetu IPN-owskiego. I wreszcie uzyskano jedną rzecz, bardzo smutną, że doprowadzono do odejścia właśnie Cęckiewicza, jednego z autorów. Ale w jakiej atmosferze to nastąpiło? Tej skandalicznej nagonki, kiedy na przykład pan Palikot mówił spalić archiwum IPN-u, atakował pan Kalisz z trybuny z SLD. Wilczy apetyt. Obciąć kasy dla IPN-u, pisała postkomunistyczna trybuna. Atakował Niesiołowski. Zlikwidować IPN. No on ma co się obawiać pod jednym względem, bo znalezione zostały, między innymi tam są jego sypania w czasie śledztwa. Tam jest sprawa na przykład, że znaleziony został dokument w IPN-ie, jak on obiecywał w czasie śledztwa, że będzie bardzo tu wyraziście składać zeznania w zamian za zastosowanie do niego artykułu chyba 156, czyli takiego przewidującego złagodzenie kary. O ile wiem, nikt specjalnie inny z ruchu nie zobowiązywał się do takiego wylewnego zeznawania w śledztwie. A więc pan Niesiołowski wrzeszczy: likwidować IPN. A co to znaczą, ją takie hasło? Spalić archiwum IPN-u, co mówi Palikot. Przecież to jest barbarzyństwo po prostu. To już kiedyś był taki jeden palacz, nazywał się Kalif Omar, to który spalił bibliotekę w Aleksandrii. Niezwykle cenną, etc. Kto może, gdy wyobraźmy sobie, żeby zniszczono średniowieczne archiwa, gdyby wyobraźmy sobie, że w Polsce zniszczono by na przykład kronikę Gala Anonima, a potem kolei Gadłubka, Długosza, no bo oni też zawierali w swoich kronikach wiele rzeczy bardzo niedogodnych dla niektórych przedstawicieli ówczesnych elit. O, taki Długosz, co on tam nie wypisywał w swojej kronice? A taki znalazłby się wtedy taki barbarzyńca Palikot i miałby władzę, no to by spalił. Proszę Państwa, przecież to są groźni ludzie. To są naprawdę przerażający panowie. I dobrze, że znany pisarz Jarosław Marek Rymkiewicz, profesor zresztą i pisarz, mówi, że przypomniał, jak to raz mu się teraz zmuszono Cęckiewicza do rezygnowania pracy w IPN-ie. A Rymkiewicz przypomniał, jak on został zmuszony do prowadzenia badań naukowych w IBL-u i jak to uzasadniał ówczesny rzecznik komunistycznego rządu Jerzy Urban. I teraz, bo twierdził, że jego działalność naukowa ma charakter polityczny. Teraz słyszę w telewizji podobne argumenty, których politycy Platformy Obywatelskiej używają wobec Cęckiewicza i Gontarczyka. Wzywam, pisze Jarosław Marek Rymkiewicz Rzeczpospolitej, do przerwania tego haniebnego, PRL-owskiego spektaklu. Wzywam wszystkich przyzwoitych polskich naukowców do protestowania przeciwko ograniczaniu wolności badań naukowych. Wzywam premiera Donalda Tuska, żeby się opamiętał. W dzisiejszym naszym dzienniku na stronie 31 jest stanowczy list otwarty pani Małgorzaty Sołtysiak, pełnomocnik Ruchu Przełomu Narodowego, księdza Edwarda Skotnickiego, Klub Inteligencji Katolickiej, Jerzego Zawadzkiego, Światowy Związek Żołnierzy AK, Kielce. Panie premierze, odnosimy wrażenie, że rządzicie panowie wbrew intencjom własnego narodu, który na was głosował ogłupiony wielomiesięczną indoktrynacją mediów. Wygraliście wybory i w ten sposób spłacacie dług, ale nie wobec własnego narodu. Nie ma sfery życia publicznego, gospodarczego, kulturalnego itd., która nie znalazłaby się w zapaści pod waszymi rządami. Skoro nie powstała koalicja PO-PiS, zaczęliście bezpardonową, brudną walkę niezgodną z wszelkimi standardami życia politycznego obcą naszej kulturze i obyczajom, nawet tym nadszarpniętym przez komunizm. Nie pamiętam, aby po 1989 roku miała tak niskie poczucie bezpieczeństwa w własnej ojczyźnie. Za karę, bez żenady, w wyniku szantażu usuwa się z IPN wybitnego historyka doktora Sławomira Cęckiewicza, bo ośmielił się zbadać i ukazać prawdę historyczną. Kolejne takie przykłady dziwnych działań. Jest Komitet Helsiński. Komitet Helsiński, Helsińska Fundacja Praw Człowieka powinna bronić praw człowieka. A co ona robi? Otóż dr Gontarczyk, znany historyk IPN-u, współautor książki o Wałęsie, ale zastępca dyrektora archiwum, pisze w Rzeczpospolitej 17 września krucjata Komitetu Helsińskiego o tym, że ten komitet odegrał bardzo mocną rolę w atakach na książkę o Wałęsie. I to dość skrajnych, taki rodzaj nowej cenzury. No, w głowie się nie mieści, że robi się takie działania. Teraz wiemy, do jakich nadgorliwości posuwa się minister sprawiedliwości, teraz pan Ćwiąkalski, co wyrabia w różnych dziedzinach. Te jego słynne oskarżenia przeciwko ministrowi Ziobrze o laptopa, zamordowanie laptopa, czy jak tam było, które już zostały zdyskredytowane, odrzucone przez prokuraturę. Ileż tam było tych śmiesznych oskarżeń, a oskarżenia, które wysuwała pani Pitera i tak dalej. Ale okazuje się, że coraz więcej sędziów i prokuratorów, ja przynajmniej się tego nie spodziewałem, coraz więcej sędziów i prokuratorów się buntuje. Brawo dla ludzi pracujących w tak trudnych warunkach. Wymiar sprawiedliwości jest pod szczególną kontrolą, a okazało się, że znaleźli się tam odważni. I tu znów brawo dla naszego dziennika, że to nagłaśnia numer z 20-21 września. Wywiad Wojciecha Wybranowskiego z Małgorzatą Bednarek, rzecznikiem Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem, prokuratorem z prokuratury apelacyjnej w Katowicach. Prokuratorom próbuje się przetrącić kręgosłup. I jest w tekście: obecnie prokuratura jest z powrotem wikłana w lokalne układy i układziki. Prokuratorom, którzy doszli do niewygodnych ustaleń, zabiera się śledztwa i powierza inny. Znów odsyłam, nie chcę szczegółowo się wdawać w referowanie, bo mało czasu. To jest, chciałbym dopuścić do głosu. Sobota, niedziela, 20-21 września, nasz dziennik. I kolejny tekst, bardzo ciekawy, dzisiejszy nasz dziennik. Proszę kupić. Wywiad z sędzią Waldemarem Żurkiem, rzecznikiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja. W tytule: Ćwiąkalski dużo mówi, a reformy nie ma. I już grozi, że po skandalicznej wypowiedzi ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego, który oskarżył protestujących sędziów, a protestowało ponad 80% z około 10 tysięcy sędziów, on oskarżył protestujących sędziów o protest polityczny. I oni mogą zaostrzyć swój protest, a jednym z sposobów jest rezygnacja z prac w komisjach wyborczych. A to oznaczałoby, że zaplanowane na 2009 rok wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce mogłyby się nie odbyć. Jeszcze inna sprawa Sądy przewlekają działania, warszawska prokuratura, niby kto kompletuje dowody, a tam w międzyczasie są one zacierane, w sprawie portalu Lewica bez cenzury, prowadzonego przez Michała Nowickiego, syna proaborcyjnej działaczki Wandy Nowickiej, który na portalu m.in. w bezwstydny sposób szydził z Polaków zamordowanych w Katyniu. I tytuł, nasz dziennik, 10 września. Komunistyczni ekstremiści zacierają ślady. Teraz na chwilę skok do tematyki międzynarodowej. W tekście wprost, na stronie 57, szokujący, niesamowicie ostry tekst Rosjanina Jurija Malcewa, profesora ekonomii, byłego doradcy Michaiła Gorbaczowa, bandyta świata, bardzo ostro pisze o Rosji, że mój kraj to nadal wręcz państwo kryminalne, światowy bandyta. Rosja coraz bardziej przypomina państwo nazistowskie. Staje się coraz bardziej znienawidzona przez wszystkich sąsiadów i pogardzana przez niemal wszystkie państwa. I kolejny temat międzynarodowy. Polskie, znów nasz dziennik, 6-7 września tego roku. Polskie władze nie reagują na ostentacyjne przejawy renesansu nazistowskich tradycji na Ukrainie. SS-mani maszerują w Stanisławowie. A dlaczego nie reagujemy na pomniki bandytów, ludobójców, pana Bandery, Szuchniewicza i spółki? Teraz kolejny pomnik ma powstać w Łódzku. No, pytanie, kto jest odpowiedzialny za tego typu politykę? I ostatnia sprawa. Jest w Lublinie kongres, to się nazywa tak pięknie, kultury chrześcijańskiej. Nazwa piękna, ale już od początku budził wątpliwości skład osób zaproszonych na ten kongres, trzeci kongres chrześcijańskiej. Miał on specjalnie uderzyć w rzekomy antysemityzm Polski. Była zaproszona na kongres kultury chrześcijańskiej taka pani, znana z wykroczeń przeciwko wartościom moralnym kultury chrześcijańskiej, chociażby poprzez swoje kłamstwa, napastliwość, agresywność, pani Monika Olejnik. W książce wydanej przeze mną w lipcu w obronie wiary cytowałem między innymi walka z Kościołem w mediach, to prędzej tam, przepraszam, walce z Kościołem w mediach sprzed roku, cytowałem tekst jednego z biskupów, o ile pamiętam, księdza biskupa Libery, który skrytykował zafałszowania jego własnego tekstu przez Monikę Olejnik i dziwił się, jak ta pani postępuje wbrew podstawowym normom dziennikarskim. Jak widać, uznano ją za szczególnie godną akurat Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, choć jest znaną lewaczką. Podobnie jak Kolenda Zaleska, która też została zaproszona na te spotkania. No, ale także Wałęsa, inne. No i słuchałem relacji właśnie już z przebiegu tego kongresu. Pan Widelski z Biłgoraja mówi, że doszło do bardzo agresywnego wystąpienia Lecha Wałęsy na tym kongresie. Rzucał obelgi, epitety pod adresem różnych osób i nie dopuszczono do dyskusji. Kilkanaście osób chciało zadać pytania na próżno. Sam Widelski chciał zapytać między innymi, dlaczego Wałęsa wspierał lewą nogę. Dlaczego Wałęsa atakuje Radio Maria? Nic z tego nie wyszło. Potem była też opinia pana Matacza, pan Widelski z Solidarności, działacz pan Matacz. Nie było żadnej możliwości zadawania dyskusji. Wałęsa obrażał innych. Wreszcie pan Matacz wyszedł w połowie spotkania. I teraz zastanawiali się ci komentujący ten przebieg kongresu. Czy jak to może być, że można obrażać innych na takim kongresie kultury chrześcijańskiej, a nie daje się, że Wałęsa zachowuje się jak cesarz chcący ulepszać cały świat, a jest raczej Nikodemem Dyzmą. Oburzano się na obraźliwe potraktowanie kilkunastu słuchaczy, którzy na próżno chcieli zadawać pytania. Uznano to za nową formułę cenzury. Z kolei inna pani, która wyszła z sali, z prelekcji o rzekomym antysemityzmie bez Żydów. Ubolewała, że nad takimi skrajnymi przesadami wypowiedzi niektórych prelegentów. Padały stwierdzenia, że chrześcijaństwo jest chore, że antysemityzm wywodzi się z naszej chrześcijańskiej religii, że Sobór Watykański też zawinił, a tak oczywiście na Radio Maryja, nawet na niektóre chrześcijańskie modlitwy sugerowanie, że są antyżydowskie. Atakowano krytyki książki Grossa Strach. Padały stwierdzenia, że Żydów rzekomo nie dopuszcza się do wyższych stanowisk. No rzeczywiście nie dopuszcza, chociażby trzech ministrów spraw zagranicznych, Gieremek, Rotfeld, Meller i tak dalej. Krytykowano nawet kardynała Dziwisza, że dał reprymendę znakowi za to, że skrytykował strach Grossa. Pani wyszła też przed zakończeniem dyskusji, wołając ostro: hańba tej uczelni za taki styl dyskusji. Podobny głos innego uczestnika spotkania, Zygmunta Kaczyńskiego. A teraz tak patrzę, kogo jeszcze tam uhonorowano. Uhonorowano głównie grono Ukraińców medalem jako wyróżnieniami jako osoby zasłużone dla dialogu ukraińsko-polskiego, ale znalazł się na przykład z Polaków doktor habilitowany Grzegorz Motyka, Warszawa. Otóż jedna z najskrajniejszych postaci zacierających rozmiary ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich na Polakach, z którym tylekroć polemizował uczciwy, wspaniały autor ukraiński Wiktor Poliszczuk spod Toronto. Grzegorz Motyka, którego na szczęście już pozbyto się z IPN-u, gdzie był fatalnie szkodził prawdziwym walorom badawczym w tych sprawach. Czytam za to, kto jeszcze był między innymi, kto uczestniczy w tym kongresie. No, między innymi wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Arnold Wieland. No, jestem bardzo ciekaw, co nowego wniesie wielki mistrz zakonu krzyżackiego do obrazu stosunków polsko-niemieckich przez historię. Tyle jako to wprowadzenie i mam nadzieję, że te tematy poruszą innych, ale chciałbym bardzo zachęcić też do dyskusji nad pierwszym tematem, a jeszcze jedno zapomniałem powiedzieć, że Instytut Pamięci Narodowej to są historycy, którzy stwarzają wielką szansę walki o prawdę, o martyrologii i heroizmie Polaków i bardzo byłoby cenne, gdyby zamiast obcinać fundusze na IP, na Instytut Pamięci Narodowej, dodano im więcej funduszy na rzecz wyjścia na zagranicę z obroną prawdy o polskiej historii. Tak potrzebno.
Panie profesorze, jeszcze jeden temat, o którym przynajmniej no, trzeba powiedzieć, że cały czas jest aktualny, to są ataki na chrześcijan.
Ach, no właśnie, straszne to, co się działo teraz w Azji, to, co właśnie w Indiach, gdzie w Sudanie, co trwa tego czasu, to wiek XX i właśnie początek wieku XXI okazały się strasznym okresem dla chrześcijan w krajach Azji i Afryki. I jest to, jakoś dziwnie nie reagują na to te najpoważniejsze gremia międzynarodowe. No przepraszam ojcze, co zrobiło dotąd? Co robiła dotąd Organizacja Narodów Zjednoczonych dla powstrzymania rzezi, dla ukarania sprawców? To owszem, ileż działań zrobiono dla potępienia rozbicia Serbii, bo to leżało w interesie Niemiec na przykład. A dlaczego nie karze się morderców, krwawych morderców, ludobójców, fanatyków rasowych, którzy mordują chrześcijan w Afryce czy w Azji?
Panie profesorze, no i liczby są zastraszające wręcz. 200 milionów katolików na całym świecie jest prześladowanych.
Bez praw.
Tak, następne 400 doznaje różnych upokorzeń, 400 milionów, a 170 tysięcy rocznie ginie ze względu na to, że nie wypiera się po prostu Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. I tak samo Policzyłem to, bo to jest prosto policzyć. To jest około 465 osób dziennie ginie, dlatego że przyznaje się do wiary w Jezusa Chrystusa, chrześcijan naszych braci i sióstr. I teraz właśnie jest pytanie, co robią agencje rządowe, które upominają się. Ostatnio szef watykańskiej dyplomacji w Rimini powiedział, jeżeli już tak mówimy, że chrześcijanom przysługują takie same prawa jak Żydom i muzułmanom w tym względzie, prawda? Wyobraźmy sobie chociażby ta karykatura proroka Mahometa, która się pojawiła chyba w mediach, w jakiejś gazecie w Skandynawii, prawda?
W Danii. Tak,
w Danii. Tak, tak. No właśnie. I jaki był na cały świat rwetes, to mało powiedziane.
No przy okazji zabordowano zakonnicę też tam w rezultacie Bogu winną za karykaturzystę.
No ale tego. Świat reagował.
Tak, świat
reagował. A dzisiaj, kiedy chociażby dzisiaj czytamy w naszym dzienniku o tym, jak bojówki komunistycznych aktywistów wietnamskich zaatakowały siedzibę arcybiskupa Hanoi, również redemptorystów w Wietnamie, to świat wydaje się taki dosyć obojętny na cierpienia chrześcijan.
A co się dzieje w Chinach komunistycznych? Tym prześladowaniem,
no
bo
właśnie.
Tak wymieniamy tych krajów, które.
Z tym, że to jest taka chyba mentalność, też oczywiście nie te same sposoby, bo sposoby są różne, ale myślenie jest chyba podobne także w Europie. Ja pamiętam, jak został wytoczony proces stewardesie z British Airways za to, że
krzyżyk.
Miała krzyżyk na piersiach, prawda? I kazano jej zdjąć ten krzyżyk. Kiedy katolicy zrobili potężną manifestację w Hiszpanii w obronie normalności rodziny.
No ponad milion osób przynajmniej, tak.
Tak, nawet mówiono
2 miliony.
Półtora do dwóch milionów,
tak,
a więc no, masa ludzi upomniała się o to, to pan premier Zapatero no, zażądał przeprosin od biskupów za tę manifestację, którą uznał jako polityczną.
Ale ojcze, może zastanówmy się nad tym, co można byłoby zrobić.
Ostatnio Parlament Europejski skrytykował, Kościół katolicki za to, że opowiada się za życiem.
Ale ojcze, jest to takie pytanie. Nam na szczęście udało się już wyjść z tych najdrastyczniejszych form prześladowań, które było w PRL-u, kiedy zamykano, nawet uniemożliwiano budowę kościołów, tak jak w Nowej Hucie, kiedy ja słyszałem, że czytałem w tygodniku Solidarność, że zginęło 18 osób wtedy w trakcie starć parodniowych wokół krzyża w Nowej Hucie. Nam już z tych wszystkich takich najdrastyczniejszych prześladowań udało się wyjść. W innych krajach postkomunistycznych były one jeszcze większe, trzeba powiedzieć. I może mamy też pewien obowiązek, duży, że by zatroszczyć się o naszych braci w wierze w innych krajach. I nie wiem, czy te dane, które ksiądz powiedział, ojcze Dariuszu, które są tak bulwersujące, nie powinny być przynajmniej raz w miesiącu powtarzane w naszych kościołach, żeby przypominać, że jeszcze miliony, wiele, wiele milionów, te paręset milionów cierpi za wiarę. Druga rzecz, czy nasz dziennik nie powinien prowadzić takiej kroniki, nasz dziennik, niedziela, takiej gość niedzielny do niedzielnej, pisma katolickie co miesiąc, czy więcej, co tydzień, z kroniki o prześladowaniach chrześcijan. Czy w związku z tym nie należałoby zrodzić jakichś form protestu, nacisku na Unię Europejską, Parlament Europejski, na inne gremia, na ONZ, żeby apelować, no po prostu, ja nie wiem, co zrobić teraz.
Wpływać,
to jest teraz,
prawda,
tutaj to coś zrobić, żeby przerwać to zaklęte koło, tę bierność straszliwą wobec okrucieństw, które się dzieją wobec ludzi, tylko za to cierpiących, że wierzą.
No i to świadectwo tych naszych braci i sióstr jest zobowiązujące także dla nas w Polsce. Prawda? Dla kościoła w Polsce i dla wszystkich, którzy w tym kościele się mieszczą, bo w Polsce też dochodzi do różnego typu, powiedzmy, takich...
A niewyjaśnione mordy na duchownych?
To jest raz, panie profesorze, ale ja może powiem to. Dla mnie na przykład osobiście, to jest moje zdanie, ta sprawa chociażby z geotermią tutaj toruńską, dlatego że robi to Fundacja Lux Veritatis, w związku też z Radiem Maryja, prawda, no to trzeba temu, za przeproszeniem, łeb ukręcić. Mhm. I to jest dla mnie też bardzo
różne wymierne. Różne szykany, to jest jedna najważniejsza, ale przecież tych szykan wobec Radia Maryja, a sama ta nagonka, jak długo, ile, jak ja czytałem te tysiące dosłownie oskarżeń, tych obel, które rzucane były pod adresem ojca dyrektora, ile to przecież trzeba naprawdę świętej cierpliwości, żeby wytrzymywać to. I kto dopuszcza, jakie komisje etyki u nas mediów działają, które dopuszczają tego typu działania?
No to jest pytanie, z którym Państwa zostawiamy, zapraszając jednocześnie do rozmowy na te tematy, które Pan Profesor w takim, pomimo że dosyć długim, to jednak skrótowym przeglądzie
no staram tego się miesiąca, odsyłać do tych czasopism i gazet.
Bo nie da się po prostu tego zrobić w tak krótkim czasie. Proszę Państwa, numery telefonów do naszego studia dla mieszkańców Polski Północnej 655 23 55, Polski Południowej 655 23 56 oraz 655 23 33 i 66 dla słuchających nas poza granicami Polski. Słuchamy Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, ja do programu.
Szczęść Boże, bardzo proszę. Pani imię i skąd telefon?
Ja dzwonię z Rabki, Halina.
Proszę Pani Halina.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i pana profesora. Ja uważam, że jeszcze tutaj bardzo ważna sprawa, no bo właściwie tyle tych tematów jest aktualnych. Mianowicie właśnie tutaj poruszone było o tej geotermii, ale proszę sobie zwrócić uwagę na taką rzecz. Nie wiem, czy pan profesor jest zorientowany, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz właśnie teraz przyzna 500 milionów złotych na stadion Legii w Warszawie, której właścicielem jest TVN. I jak to się ma właśnie za te pieniądze drobne, takie, które po prostu zostały zabrane Fundacji Lux Veritatis, w porównaniu z tym, jakie otrzymuje TVN, prawda?
Znaczy pan Walter i tam ta właśnie spółka.
Tak, no właśnie o to chodzi. Więc tak jest nie. I właśnie dlatego trzeba o tym mówić. Trzeba po prostu informować społeczeństwo, jakie tu jest zakłamanie, jakie tu jest po prostu no niedoinformowanie ludzi. Natomiast właśnie tak potężne pieniądze, czy w ogóle ludzie mają tego świadomość, gdzie nie ma jakiegoś metra wykończonego, prawda? Następna sprawa to jest właściwie też tak sprawa pana Komorowskiego. Bardzo, bardzo ważna, bo gdyby to trafiło na któregoś z pana z PiS-u posła, no to przecież to by była afera na cały świat, prawda? A w tej chwili to jakoś tak jest no bardzo dziwne, bo gdyby mógł pan profesor właśnie to wytłumaczyć jeszcze tutaj na antenie, prawda? No i właściwie ja przechodzę na odbiór już w tym momencie, bo tylko to chciałam zasygnalizować, bo to jest dla mnie oburzające właśnie te pieniądze, takie potężne pieniądze, gdzie się daje na prywatną stację, no i automatycznie to się w tej chwili zaczyna robić znowu z mediami publicznymi. Szczęść Boże,
dziękuję bardzo. Z tym, że ja myślę, że sprawa bezkarności marszałka Komorowskiego po tych jego po publicznym zarzuceniu mu kontaktów z oficerami WSI, z których się nie wytłumaczył, nie złożeniu przez niego doniesienia do prokuratury, a właściwie zachęcania ich do dalszych kontaktów, to że to umarza prokuratura, bo taka jest chyba informacja z dnia dzisiejszego, najnowsza, jest ogromnym skandalem, ale ja myślę, że to w ogóle powinno być podjęte w osobnej audycji. Nie wiem, ojcze Dariuszu, jak to jest, to w ogóle te sprawy, niech mówią o tym fachowcy, minister Macierewicz i inni, to trzeba po prostu to szerzej zanalizować, te sprawy znów bezkarności tu marszałka z drugiej strony. Jak dobre brało PO. Wicemarszałkiem jest Niesiołowski, który wszystkim słynie z obelg, z narzucania wyjątkowego, z języka obelg epitetów i tak dalej.
Pan minister Macierewicz był naszym gościem w zeszłym tygodniu, niedawno całkiem. No. Natomiast w przyszłym tygodniu, panie profesorze, jeszcze nie zdradzam, ale też bardzo ciekawe rozmowy nas czekają, zwłaszcza, że zaczyna się też posiedzenie Sejmu.
Natomiast muszę powiedzieć tutaj w tym przypadku, że dobrze, że chociaż istnieje ta właśnie audycja wieczorna, gdzie pani w programie pierwszym, tam właśnie, gdzie była ta linia, nie linia specjalna, jak się to nazywa, panią Anita Gargas i inne właśnie osoby, gdzie podejmowano tę sprawę ostatnio znów pana marszałka Komorowskiego. Poza tym ja bym zachęcał w ogóle poza czy lekturą właśnie naszego dziennika, do której z dzienników to absolutnie zachęcam do naszego dziennika Przejskiem, zaglądania do materiałów niestety za mało czytanego, zbyt mało niskonakładowego tygodnika Solidarność, gdzie jest sporo informacji bardzo ważnych z naszego punktu widzenia. Jeszcze do jednej rzeczy bym zachęcał Państwo do oglądania programów telewizji Historia. To ciągle dociera do za małej ilości osób, a są tam tacy autorzy, jak redaktor Reszczyński, znany z naszego dziennika, i tam są też odsłaniane niesamowicie ciekawe sprawy, kulisy PRL-u, inne różne zbrodnicze działania komunizmu. Bardzo ciekawe audycje.
Kolejny telefon odbieramy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Witam serdecznie ojca oraz pana profesora.
Witam panie Stanisławie.
Panie profesorze, jeśli chodzi o wydarzenia ostatniego miesiąca, to kilka słów na temat stosunków polsko-niemieckich.
Zaraz, panie Stanisławie, ale ja chciałem pana, jak już pan się zgłosił do dyskusji, chciałem się zapytać, bo ja mówiłem o tym obrazie historii Polski w niemieckich publikacjach. Mówiłem dość krytycznie, ale pan ma, nawet bardzo, pan ma na miejscu wgląd. Czy pan się zgadza i czy pan by coś dodał do tego tematu, który poruszany był w pierwszej części? Jak wygląda obraz historii Polski w dzisiaj w najpoważniejszych, najbardziej takich dominujących publikacjach niemieckich na temat historii Polski?
Panie profesorze, zgadzam się, że Niemcy zbierają obfite żniwo ze swojej polityki, którą prowadzili razem z dyplomacją polską przez ostatnie 16 lat. Doszło do takiego punktu, kiedy Niemcy poczuli się już bardzo mocno, nie tylko zjednoczeni, ale przez lata uprawiali swoją politykę historyczną. W przeciwieństwie do Polski, która ulegała i ciągle za cenę tej adwokatury niemieckiej w Unii Europejskiej ustępowała. Niestety, krytycznie muszę tutaj także powiedzieć, że w fazie rządów PiS-u w Polsce także takie ustępstwa były. Nie znaczy to jednak, że rząd Tuska bardzo mocno wrócił do tej polityki uległości i powtarzania w zasadzie wszystkiego tego w dyplomacji, co w Berlinie. Wyjątkiem, i to bardzo ważnym, była sprawa wyjazdu prezydenta Kaczyńskiego oraz innych głów państwa z Europy Środkowo-Wschodniej do Tbilisi. W tym momencie Niemcy zadrżeli, ponieważ ich wieloletnia polityka przestała przynosić skutki. Polska zrobiła coś, co nie tylko nie było generowane w Berlinie, ale przez cały czas odważyła się zrobić coś, czego Niemcy nie wygenerowali. Tutaj łącznikiem pomiędzy Niemcami a Polską był naturalnie kancelaria pana premiera Tuska. Niestety nie byli oni w stanie zapobiec temu, co stało się faktem dokonanym. Druga rzecz...
Ale panie Stanisławie, ja chciałbym jednak pana zapytać, przepraszam, że przycisnę w tej sprawie. Czy nie orientuje się pan, czy w ostatnich latach wyszła w Niemczech jakaś rzetelna historia Polski dostępna, czy jest dostępna dla niemieckich czytelników?
Ale naturalnie, że nie, bo cały czas Niemcy robiły swoją niemiecką historyczną politykę, co było zresztą ostatnio, panie profesorze, na w tym słynnym Tag der Heimat, czyli Dzień Stron Ojczystych, kiedy pani Merkel i jej stowarzyszenie BDV uzyskało to, co chciało. Mianowicie 3 miejsca w fundacji, która będzie finansowana z rządu niemieckiego. Więc polityka roszczeniowa, polityka rozprzestrzeniania swoich sił gospodarczych, kulturalnych i innych, także poprzez przekupstwo, tandiemy i nie wiadomo za co, w tym zresztą media polskie bardzo często się podpisywały pod tą polityką. Ona przynosi ciągle skutki. I teraz wracam. Jedyną szansą, i ta szansa została wykorzystana przez Polskę, było zbudowanie polityki pod opieką tarczy amerykańskiej. I to się stało. Niemcy są, i tutaj odważnie mówię, wściekli nieprawdopodobnie od polityków wysokich do najmniejszych, że znalazła się siła w Polsce, która stanie na drodze pomiędzy przyjaźnią, nie tylko w cudzysłowie, ale rzeczywistą, gospodarczą przede wszystkim, Niemiec i Unii Europejskiej, a także Rosji. I proszę zwrócić uwagę, panie profesorze, że pan Sarkozy jak pojechał i panu prezydentowi Miedwiewowi powiedział, że przyjeżdża tutaj w imieniu Unii Europejskiej, naturalnie Rosjanie przywitali go flagą Francji tylko, a nie żadną Unii Europejskiej, i powiedział jeszcze, że swoją postawę konsultował nie z Unią Europejską, tylko z panią Merkel. Panią Merkel. I później pojechała pani Merkel i jak zawsze na Krymie omówiono pewne tajne sprawy. Rząd niemiecki jest po czasku nie tylko własnej polityki historycznej, bo jest zakładnikiem wyborców Związku Wypędzonych, których jest tutaj 2 miliony członków, a około 15 milionów ludzi jest związanych z tymi rodzinami i zawsze będą wybierali tę partię, która będzie ich interesy reprezentowała.
No dobrze, panie Stanisławie, ale jest też 2 miliony Polaków, 2 miliony nieobecnych, jak pisano kiedyś w Rzeczpospolitej. Czy Polacy tego się jakoś się wreszcie zorganizowali?
Uprzejmie, panie profesorze, mówię. Myśmy mieli już wielokrotnie i przez lata pewne dopowiedzenia stworzyć tak, żeby powstał prawdziwy obraz o Polaków w Niemczech. O Polakach w Niemczech. Związki polskie były neutralizowane. Nienauczeni zupełnie żadnej historii polsko-niemieckiej i w ogóle historii Polacy przyjechali do Niemiec nie tylko przedtem jako później przesiedleńcy, ale teraz przyjeżdżają, nie mają pojęcia o historii Polski Niemiec, o męczeństwie Polaków tutaj na tych ziemiach, nie mówiąc o tym, co się dzieje w Polsce. Dobrze, że PiS wystartował politykę historyczną, ale proszę zwrócić uwagę dzisiejsze wydarzenie. Pan Ujazdowski i pan Dutkiewicz we Wrocławiu, nowa formacja polityczna, bo oni będą naturalnie w kierunku Niemiec. Na antenie Radia Maryja pytałem pana ministra wtedy Ujazdowskiego, jak to jest z tym patriotyzmem jutra. No, naturalnie odpowiedział wtedy, bardzo mówiłem dobitnie o tym, jak tutaj partie neonazistowskie są we wszystkich landowych parlamentach graniczących z Polską. Na to on powiedział, że on wierzy naturalnie, że niemieckie siły demokratyczne dadzą sobie z tym radę. Natomiast to, co pan profesor pytał, prasa jest jednoznaczna. Nam się teraz należy. I Polska prawdopodobnie, jak mówię, zapłaci nie tylko zwrotem zapewnienia tym osobom, które zostały wysiedlone. Proszę zwrócić uwagę na ten artykuł z naszego dziennika, w którym mówi się, że owszem, będzie się zwracało wszystkim, którzy mieli obywatelstwo w 1939 roku oraz potomnym. I co się dzieje? Powołano się na traktat poczdamski. A traktat poczdamski mówi o całych terenach na wschód od linii Odry-Nysy. My wiemy o tym, jakie po wojnie były kłopoty ze Szczecinem. Więc to przegapiono. Przegapiono całe obywatelstwa Niemców, którzy mieli obywatelstwo polskie przed wojną i oni też będą żądali zwrotu nieruchomości, a to w Łodzi, a to w Pabianicach, a to w Katowicach i tak dalej, i tak dalej.
Panie Stanisławie, prosiłbym już konkludować, ponieważ chciałbym dać jeszcze głos kolejnym słuchaczom, dobrze?
Dziękuję, ojcze, i tak była moja długa wypowiedź. Druga rzecz, która jest bardzo niedobrze ze strony rządu robiona, mianowicie ciągłe obiecywanki, że nie będzie obowiązkowego zameldowania. To jest katastrofa na skalę europejską, dlatego że w Europie jest 8 milionów uciekinierów o zalegalizowanym pobycie i tylko czekają na to, żeby się nie mieć obowiązku zameldować, między innymi w Polsce. Wszędzie układ Schengen, do którego Polska tak przy muzyce z fanfarami wstąpiła, układ Schengen opiera się na zameldowaniu. Wczoraj aresztowano na lotnisku dwóch terrorystów podejrzanych o właśnie zamachy i kontakty z Al-Kaidą. Czy Polska sobie nie zdaje sprawy, że jest polem także działań terroryzmu? Panie profesorze, dziękuję bardzo i życzę szczęść Boże.
Dziękuję. Myślę, że ja nie zwróciłem uwagi na to, tak jak gdy były te informacje o tym likwidacji obowiązku stałego zameldowania, bo tak dla nas to było, a to odsunięcie biurokratycznych tych, i myślę, że dobrze, że pan Stanisław pokazał, co się kryje za tym. I niestety to w tej sytuacji, po słowach naszego rozmówcy z Niemiec, to trzeba uznać tego typu działania za krańcową nieodpowiedzialność ze strony rządu polskiej.
Dziękujemy bardzo, panie Stanisławie. Odbiorę kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Wojciech z Środkowej Polski.
Proszę, panie Wojciechu.
I proszę ojca, może do pierwszej jeszcze z telewizji Trwam części audycji. Oczywiście chcę serdecznie powitać pana profesora i podziękować mu za ten wielki wysiłek i no i tą walkę, która...
Witam gorąco, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, więc co do właśnie sytuacji Polski i tych narastających jak gdyby ataków krytykujących Polskę, mnie się wydaje, że Polacy po prostu burzą ten błogi pokój, spokój bym powiedział, tyle błogi pokój, co spokój konsumpcyjnych i trochę takich zliberalizowanych społeczeństw zachodnich. My leżymy, wiadomo, między wschodem i zachodem. Tutaj rodzą się wielcy poeci na styku kultur, ale jest to miejsce fermentu i miejsce dwóch potęg, które mają wielki problem z określeniem się moralnym. Bardzo, bardzo wielki problem. I to cała historia o tym świadczy. Ta niezakłamana historia. Francuzi mieli linię Marzynota, mieli wielkie jak gdyby hasła wolnościowe, ale od rewolucji francuskiej dokonali rzeczy tragicznych. O tym się u nas na ogół nie pisało do końca. Wiemy, co zrobili wobec Kościoła i tak dalej. I oni mają wyrzuty sumienia również. Dlatego, że wiedzą, że w jakim stopniu znaleźć najlepiej jest ofiarę inną i kogoś krytykować, kogoś, kto burzy ten pokój, to poczucie sytości, to poczucie, tym bardziej, że Francuzi są rozkapryszeni, oni moralnie są zdegenerowani w dużym stopniu i w jakim sensie jest nadzieja na odnowę, na pewno, bo są pewne ruchy i tak dalej, no chociażby w tej chwili wizyta Ojca Świętego w Lourdes. Ja mówię, patrzę na Święto Bernadette. Przecież ludzie, wy popatrzcie na zwłoki kobiety, która leży 120 mniej więcej lat i popatrzcie, czy żywy organizm może tak się zachować nawet po śmierci. Ciało, które jest wyjątkowo uświęcone poprzez działanie zgodne z Duchem Świętym tak wspaniale się zachowało. I nie tylko ona, bo święta Małgorzata, to jest o wiele wcześniej.
Panie Wojciechu, ale ja może się włączę. To, co pan powiedział, już jest bardzo ważne. Ja myślę, że ten element jest tak w tej niechęci do Polski. Ja przypomnę, że świetny francuski korespondent, który żyje te dziesięciolecia w Polsce, gorący katolik, żonaty z Polką, Bernard Marguerite, niejednokrotnie tak wyrażał nadzieję, że właśnie od Polski zacznie się odnowa Europy w duchu chrześcijańskim. Myślę, że tego nie znoszą masoni i inni przedstawiciele kraj silnego, Polska, kraj silnego katolicyzmu, który wydał wielkiego papieża, który ma od wielu lat większą niż gdzie indziej liczbę powołań do stanu duchownego. To wszystkie są rzeczy, które ich drażnią, wściekają.
Tak.
A pamięta pan może, jak w 1980 roku, jakim zaskoczeniem dla tej całej lewicy francuskiej było to: robotnicy buntują się, strajkują i klęczą w kaskach. To dla nich było nie do pogodzenia.
Szok. Panie profesorze, przecież jak Hitler, wojska w Paryżu triumfowały, przecież praktycznie Francję wzięli bez... To takie wyrachowanie, takie oddanie się, a potem krytyka powstania warszawskiego i wyolbrzymianie, oczywiście zupełnie wyolbrzymianie, pompowanie heroizmu, trzeba przyznać heroizm obrońców getta, ale to przecież wszystko jest pompowane, to było beznadziejne, to był akt rozpaczy.
To znaczy, tu jest bardzo ciekawe to, co mówił Edelman w wywiadzie dla Hanny Kral na ten temat. Tak. Tylko naprawdę ja myślę, że jak pan mówi o tej krytyce powstania, no była ta osławiona książka Steinera we Francji, Paszkwil na powstanie warszawskie, gdzie on poprzekręcał wypowiedzi różnych przywódców, oficerów, wszystkiego, aby zafałszować powstanie i przedstawić je jako rodzaj szaleństwa. No ale cóż, myślę, że tu najlepiej wypowiedział się ktoś w naszym dzienniku, że przede wszystkim w tych zafałszowaniach obrazu Polski we Francji chodzi o to, że tam jest bardzo silne lewactwo. Tam była bardzo silna i najbardziej dogmatyczna w Europie partia komunistyczna w Europie Zachodniej, w odróżnieniu od włoskiej.
Tak.
No, ja przepraszam, muszę się zwierzyć z jednej sprawy, takiej dość przykrej dla mnie. Moja mama planowała mój wyjazd do wujka z Francji, z rodziny takiej robotniczej. I mieliśmy... Okazało się, że członek partii komunistycznej przyjechał w 81 roku i z wyjazdy były nici, bo kłóciliśmy się przez kilka dni, bo mój wuj, tak indoktrynowany przez francuską partię komunistyczną, nas przekonywał, że robotnicy na wybrzeżu to są, że to wszystko na wybrzeżu to są strajki, które zainicjowali Niemcy, że to jest robota niemiecka, bo tak im wmawiano. No po prostu to było szaleństwo. On nam w Polsce próbował wmówić te wszystkie głupoty, które im serwowała francuska partia komunistyczna. Odechciało mi się wyjazdu.
I ja bym nie chciał łączyć procesów historycznych, odnosić tylko i wyłącznie, również do jak gdyby historii chrześcijaństwa i Kościoła, ale to tak również trzeba do tego podejść, tym bardziej, że pan profesor wspomniał o kongresie na Kulu. Też bym chciał do tego nawiązać, bo jestem absolwentem Kulu i mam tutaj pewne zdanie, które, jeżeli pan profesor pozwoli, ksiądz ojciec, to ja bym tu chciał jeszcze, kończąc, jak gdyby to nawiązać...
Panie Wojciechu, ostatnie 30 sekund, bo audycja nasza ma ograniczone ramy, a chcemy też odbierać kolejne telefony.
To tylko powiem o Kulu właśnie, może już przestanę, jak gdyby tamten wątek zostawię. Na Kulu mój profesor świętej pamięci powiedział, że tam też są środowiska, które po prostu chrześcijańskie, ale bardzo często to chrześcijaństwo jest traktowane w sposób bardzo, bym powiedział, taki... wygodny dla pewnych układów i bym powiedział nawet i politycznych i tak dalej. I nie dziwię się, że tak właśnie pan profesor ocenił to, co się teraz aktualnie...
No dostałem informację, relację, tak, która mnie tak zaszokowała, powiedzmy.
Tak, ja też jestem, ale to nie pierwszy raz. Tam naprawdę profesorowie i kadra wspaniałych humanistów, naprawdę o głębokich tradycjach polskich, profesorowie o tradycjach wileńskich jeszcze, byli niejednokrotnie niszczeni, katedry były zawłaszczane przez właśnie tych ludzi, którzy dzisiaj mają w liberalnym rządzie i tak dziwnie właśnie jakoś oni sprzyjają pewnym... Pan profesor pisze o tych sprawach, o tych klanach różnych rodzinnych również. Więc to są właśnie
bardzo tacy
ludzie, z tym, że oczywiście ręce złożone do modlitwy.
Dziękujemy, panie Wojciechu.
Bóg zapłać.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca prowadzącego, Dariusza i pana profesora.
A ja od razu to samo pytanie, co do pana Stanisława.
No więc dlatego, w związku z tym, że dzwonił, nie, słyszałem głos z Niemiec też. Panie profesorze, więc pierwsze do tej to, co pana interesuje, no ja bym chciał powiedzieć tak, że coś pocieszającego. Została wznowiona praca Hansa Rossa, Geschichte Polen 1918-1985.
To już piąte wydanie w tej sytuacji.
Tak,
brawo.
I została wydana w 2000 roku ta potężna książka, ona w języku polskim, to jest nawet rozszerzone Boże Igrzysko. To jest tytuł niemiecki Im Herzen Europas Geschichte Polens.
Normana Davisa. To tak, znów nam pomaga Norman Davis.
I ona jest poszerzona o jeden rozdział, doprowadzona praktycznie do roku 1995. Uh-huh. Od średniowiecza, począwszy od początku państwowości polskiej od Piastów. Najpierw jest rozdział współczesny, sprawa Solidarności, przemian w Polsce, ale pociągnięta aż do pierwszych Piastów, świetne tablice chronologiczne i tak dalej. I tu bym chciał powiedzieć, że to jest coś dobrego, tym bardziej, że Norman Davis, no i Powstanie Warszawskie zostało w niemieckim języku też wydane.
Davisa, tak? A przepraszam, kiedy wydano Boże Igrzysko?
Znaczy to w 2000 roku pod tytułem In Herzen Europa.
Kiedy wznowiono Rossa, Hansa Rossa, to piąte wydanie?
A piąte wydanie było w 2001 roku.
Aha, dobrze.
Tak. I ukazały się jeszcze książki, no to powiedzmy korespondentów, w miarę obiektywne korespondentów pana Urbana w Warszawie, Polen und Deutsche. Poza tym wydano jeszcze dotyczące Europy Wschodniej, ale duży rozdział jest Gordona Esza, nową książkę, właśnie tam ciekawe. Także tu się trochę pojawiło, oprócz tej jednostronnej, pisanej pod, powiedzmy, w tym nurcie rewizjonistycznym, rewizji historii i tej polityki historycznej związanej z BDV i tak dalej. Ale to jest pierwsza. A druga sprawa chrześcijan i obrony. Uważam, że to, co się dzieje obecnie w Indiach zwłaszcza i w innych krajach dotyczące napadu na chrześcijan, no to się spotyka, to nie ma żadnego oporu. Tak, wracając do tej obrony w sprawie karykatur Mahometa, widzieliśmy, że w tym okresie w Danii i w Europie Zachodniej na ulice wyszły dziesiątki, jak nie setki tysięcy muzułmanów i to w obcej cywilizacji. To gdzie my jako katolicy jesteśmy w Europie, jeżeli oprócz tej demonstracji, o której już od 3 lat się mówi, w Hiszpanii, to nie była pierwsza taka demonstracja milionowa w Madrycie w obronie chrześcijaństwa i przeciwko tej nowej lewicy, to praktycznie nie ma ruchów, które by wyszły na ulicę, bo to, że pan profesor mówi ogłosić w naszym dzienniku kronikę prześladowania, to jest dobre, ale my musimy się pokazać w miejscach publicznych. Oczywiście tu jest też błąd, czy jakby poprawność polityczna poszczególnych episkopatów, które boją się wezwać do protestów przeciwko napadom...
Zaraz, panie Marku, może nie jest to rola episkopatu, ale ja myślę, że my, świadcy, moglibyśmy wezwać do manifestacji przed ambasadą Indii czy przed ambasadą Chin. Jeszcze się manifestowało w związku z prześladowaniem Tybetańczyków, dlaczego nie zaprotestować przeciwko prześladowaniu chrześcijan?
Ale panie profesorze, jeżeli to będzie demonstracja, pikieta 5-10 osób, no to będzie katastrofa. I mi chodzi tego typu ruch, że muzułmanie potrafią bronić swoich interesów, obojętnie czy my się z tym zgadzamy, czy nie, ale trzeba obiektywnie podkreślić, że jest to żywa religia w sensie obrony jej podstaw. Kiedy jest atak na proroków islamu, no to widzimy, co się dzieje. Natomiast jeżeli jest atak bezpośrednio lub pośrednio na Chrystusa i jego naukę, to nie ma tego. Ale to jest ten temat. I jeszcze jeden międzynarodowy, jak pan profesor...
Panie Marku, już bardzo krótko, proszę.
Tak. Chodzi o to, że, panie profesorze, dzisiaj było mało mowa, ale według mnie trzeba by było coś dobrego nawet powiedzieć o obecnej polityce zagranicznej, która idzie ręka w rękę, dzięki Bogu, z obozem prezydenckim, Pałacu Prezydenckiego. Chodzi o budowę tego wschodniego skrzydła Unii Europejskiej, tego się, to jest tak zwana ta polityka jagiellońska. My to nazywaliśmy, ja to nazywałem, pan profesor, od kilku lat mówiliśmy zarządów PiS-u, żeby robić tą politykę, to co Piłsudski nazwał to polityka międzymorza, czyli od Skandynawii do Adriatyku, żeby tu budować klin państw małych i średnich z państwami bałtyckimi. Dobrze, że się włączyła Szwecja w ten projekt Sikorskiego i Pałacu Prezydenckiego, plus Gruzja, sprawa nawiązania kontaktów z Białorusią, bo to jest jedyny, według mnie, jeszcze raz się może powtarzam, jedyny ewentualnie jakby cień nadziei na zachowanie dla tych średnich krajów, tej potężnej Unii Europejskiej, superpaństwa, jakby tego klina między Rosją a Niemcy, właśnie ta polityka międzymorza. To, co Sarkozy robi na południu, politykę, niech pan profesor zwróci, on nie mówi o Unii Śródziemnomorskiej, tylko Unii Śródziemnomorza, bo ona obejmuje według doktryny Sarkoziego również takie kraje jak Chorwacja, Morze Adriatyckie, Turcję, Izrael i cały pasz północnej Afryki. I to jest szansa, żeby tu, bo ja mam nadzieję, że pan prezydencki, pan prezydent Kaczyński razem ręka w rękę z Sikorskim, który poparł tą ideę, kiedy mu ją przedstawiłem w lutym na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, to wreszcie zapoczątkowano tą ideę, tylko dlaczego brak jej nazwania? Trzeba powiedzieć, to jest pewna doktryna międzymorza, czy nazwać ją jagiellońską polityką, ale to jest czyste nawiązanie do tego polityki jeszcze z 23 roku po Rapallo, kiedy minister spraw zagranicznych Sejda w Sejmie w 23 roku zapoczątkował, później ją chciał Piłsudski, między innymi dlatego, że nie wypaliła ta polityka, chciał wojny prewencyjnej, bo widział, co Hitler ze Stalinem gotują w środkowej Europie. I tutaj wydaje mi się, za mały kontakt, jest konflikt między Polską, widzę, a Czechami i jakby brak zrozumienia prezydenta Klausa, ale koniecznie mu trzeba tą ideę wytłumaczyć i nie ma co się obrażać, że Czechy akurat w tej chwili jakby się zagubiły, jeśli chodzi o poparcie dla Ukrainy i Gruzji w konflikcie z Rosją, ale to jest według mnie w tej imperialnej polityce Rosji, która będzie coraz bardziej ekspansywna i tym flircie niemiecko-rosyjskim, jedyną pewną ideą jeszcze zachowania resztek suwerenności dla tych średnich i małych krajów.
Dziękuję, panie Marku.
Pozdrawiam serdecznie, tak. Szczęść Boże, kłania się Marek
Pawlak. Tak, panie Marku, podniósł pan bardzo ważne sprawy, ale zacznę od końca. Jeśli chodzi o prezydenta Klausa. Prezydent Klaus w Czechach o wiele większym niepokojem śledzi politykę niemiecką. On jest ogromnie zaniepokojony przewagą Niemiec w Unii Europejskiej. Dla małych Czech ta groźba germanizacji jest dużo poważniejsza niż dla Polski. Oni zareagowali, nawet taki zakup Skody, wykup Skody przez Volkswagena, to od razu wszystko się odbija dużo mocniej w Czechach. Ja widzę, że intelektualiści czescy, w odróżnieniu od polskich, w przeważającej części też reagowali z niepokojem na tą politykę niemiecką. U nas tego niestety wśród środowisk intelektualnych nie było. Także ja myślę, że Klaus, ponieważ widzi tak wielkie zagrożenie dla Czech, jeśli chodzi o rolę niemiecką, jest ostrożniejszy na innych terenach, ale jest pytanie, czy my ze swojej strony wykorzystaliśmy szansę zbliżenia z Czechami przez te ostatnie parę lat. Ja uważam, że powinno być co najmniej trzy razy do roku spotkania z Czechami przy takim polityku jak Klaus? A po co była obietnica prezydenta Kaczyńskiego wobec Sarkeziego, że będzie nakłaniał Klausa do podpisania traktatu lizbońskiego? No to są przedziwne zygzaki. Klaus jest jednoznaczny. Ja życzyłbym polskiej polityce też dużo więcej jednoznaczności w stosunku do Unii Europejskiej. Natomiast sam pomysł Międzymorza uważam za bardzo ważny, ale też bym naciskał, na przykład my zwracamy bardzo wielką uwagę na Ukrainę, ale za nic. Nic z ich strony, żadnych ustęp, chociażby rezygnacji z pomników dla ludobójców, takich jak Bandera. Popieramy, bardzo ważne jest, żeby Ukraina nie wpadła pod protektorat sowiecki, porosyjski, przepraszam. Bardzo ważne jest to, że my im obiecujemy rolę Polski wspierającą do Unii i do NATO, ale my też coś powinniśmy za to chcieć, a nie godzić się z wszystkim, co się dzieje na Ukrainie w sposób fatalny dla nas, jeśli chodzi o te pomniki ludobójców, zastraszanie polskiej ludności. Spotykałem się z informacjami na ten temat, będąc teraz na krótko, niedawno wizytą na taką z wędrówką po Wołyniu i Podolu. To jest, powinno się dużo więcej nawiązać kontakty z opozycją węgierską, z byłym premierem Orbanem. Przecież oni prędzej czy później dojdą do władzy, takie są notowania. Dlaczego nie ma tych kontaktów? To jest prawica narodowa. Wracając do sprawy wcześniejszej, myślę, że pan powiedział o bardzo istotnej rzeczy. Trzeba będzie prędzej czy później zrobić taką większą manifestację, oczywiście nie jakiejś grupy małej, w obronie chrześcijan na Zachodzie, ale najpierw muszą ludzie mieć większą świadomość o tym. Ja nawet nie wiem, może ktoś mi powie, bo wszystkich książek nie śledzę, które się ukazują na półkach, czy jest dobra książka syntetyczna o obecnych prześladowaniach chrześcijan w różnych krajach świata. Ogromnie by się przydała dla pokazania rozmiarów tego okrucieństwa antychrześcijańskiego. Dziękuję.
23:27, pomału zbliżamy się do końca audycji, ale jeszcze może jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Krzysztof z Warszawy. Ja w punkcikach bardzo szybciutko chciałbym tylko powiedzieć kilka pomysłów. Być może ruch zechce je wykorzystać. Pierwsza sprawa to portal forum dyskusyjny. Chciałbym bardzo na stronie ruchu, żeby był portal dyskusyjny, gdzie można byłoby gromadzić wszelkie pomysły, te, które teraz są prezentowane na falach, mogłyby być przecież w formie pisemnej dyskutowane na forum. Bardzo mi brakuje i bardzo jestem nieszczęśliwy z tego powodu, że nie można brać udziału i dyskutować tych spraw za pośrednictwem tutaj pana profesora. Później kwestia wykorzystania internetu, a przede wszystkim telewizji, do powszechnego kształcenia całego społeczeństwa. Tutaj wyższa szkoła tutaj
kultury taki pomysł, społecznej medialnej.
Tak właśnie, rozpowszechnia taki pomysł. Można by było z funduszy państwowych uruchomić cały portal internetowy, który by za darmo całe społeczeństwo mogłoby korzystać i się edukować. Mam na myśli głównie także i więźniów. Przecież ci ludzie, którzy mają wieloletnie wyroki, są skazani przyszłość, mają straconą przyszłość i nie mają żadnych perspektyw. Gdyby oni ten czas wykorzystali na korzystanie powiedzmy z internetu albo z telewizji, by podnosić swoje kwalifikacje, to można byłoby w ten sposób ich przywrócić do społeczeństwa. Kolejna sprawa. Pomoc prawna. Jest taka instytucja, która się nazywa Lex. Za ciężkie pieniądze, około chyba 5000 rocznie, można uzyskiwać od nich pomoc prawną. Prawo obecnie w Polsce jest tak skomplikowane, że wypadałoby stworzyć instytucję finansowaną przez państwa, które mogłoby jak gdyby chociażby kierunkowo ukierunkowywać, wskazywać przynajmniej właściwe akty prawne, które w danym sprawie dla kogoś powinny być przydatne. To też myślę, że państwo powinno wziąć pod swoją rękę z uwagi na bardzo skomplikowaną strukturę prawa. Kolejna sprawa. Jest przecież znana sprawa, że sprowadzono już seryjną produkcję samochodów napędzanych na wodę, to znaczy na tlen i wodór. jest oczywiste, że są istnieją samochody, to również można zbudować elektrownię stacjonarną napędzaną, wykorzystując tą technologię do produkcji energii elektrycznej. Dlaczego się o tym nie mówi? Dlaczego nikt nie drąży tego tematu i nie buduje elektrowni, skoro samochód można napędzać, to elektrownie dużo łatwiej. Proszę się zainteresować tym i powiedzmy ten temat jako kolejne alternatywne źródło energii. Poza tym chciałbym tutaj swoimi przedmówcami polemizować. Uważam, że ta cała zimno agresja antyrosyjska, powiedzmy te rakiety, które się im tam wymachuje przed nosem, nie mają najmniejszego uzasadnienia z polskiej racji stanu. Uważam, że podstawowym celem tej zimnowojennej agresji wobec Rosji jest wywindowanie lewactwa do władzy, bo wiadomo, że żadne społeczeństwo zimnowojennej polityki nie poprze. W związku z czym wywinduje lewactwo i skompromituje prawicę. I to jest podstawowy cel tej zimnowojennej antyrosyjskiej polityki. Poza tym ta polityka ma nas wepchnąć w ręce Izraela i jego zimnowojennych tendencji. Jest zrozumiałe, jest oczywiste, że Rosjanie postawili tamę przed inwazją tej kolonialnej polityki Izraela, którą wyraził ostatnio prezydent, mówiąc, że wykupił Bułgarię, wykupił Rumunię i wykupił Polskę. Nie wiem, czy pan słyszał
o tym.
Więc ujawnił swoją kolonialną politykę, o której nikt nie ma pojęcia. Czyli ona jest robiona jak gdyby jakimiś zakrętami, podstępami, a ten majątek trafia w Niemiec. To nie mówił pierwszy lepszy człowiek, to był prezydent, który wie, co mówi. Także Rosjanie postawili tamę tej kolonialnej polityce i ta agresja, to rozprzestrzenianie tej agresji wobec Rosji służy złamaniu Rosji i żeby wpuściła Izraela, żeby mógł on tam oczywiście robić swoje interesy, tak jak poprzednio. Bardzo dziękuję wobec tego i
dziękujemy panie Krzysztofie. Ja może na początek jeszcze tylko panie profesorze powiem, że pan Krzysztof ma świetne idee w związku z forum, z portalem, z elektrownią i tak dalej, więc taka zachęta panie Krzysztofie, żeby to pan zaczął robić, prawda? Bo ja tak zawsze z takim uśmiechem delikatnym podchodzę, kiedy słyszę, można by zrobić to, tylko kto to ma zrobić? Kto to ma zrobić? Jeżeli ktoś ma ideę, to trzeba za nią pójść i zachęcam, żeby te dobre idee, panie Krzysztofie, i wszyscy, którzy mają takie dobre idee, zbierali się razem, skrzykiwali i próbowali razem działać. Tylko niech inicjator zawsze zaczyna, żeby to tak tylko nie wypuszczać. Można by. Ale pytanie, kto to ma robić?
No, ja na przykład sugerowałbym, słyszałem, że był już mały kurs www babcia, któryś z ojców robił, Radia Maria. Ja bym sugerował, żeby różne koła Radia Maria na przykład rzeczywiście poszerzały wprowadzanie swoich członków w internet. To jest ogromnie ważne. Internet jest przede wszystkim tą rzeczą, która służy udemokratycznieniu komunikacji społecznej. W sytuacji, gdy większość mediów to jest zdominowana finansowo przez różnych gigantów, internet stwarza szanse, dużo większe polemiki, właśnie dyskusji, przedstawienia naszych opcji, to nie tylko w Polsce, ale w różnych krajach, ale trzeba się w nim wprawiać. Możliwe na przykład, dlaczego koła Radia Maryja nie miałyby na przykład w kilkanaście albo więcej osób nie wprawiać się razem w internecie, tam właśnie na spotkaniach i dalej. Internet jest poza tym ogromnie cenny, jeśli chodzi o wyszukiwanie dodatkowych wiadomości, choć trzeba podchodzić też ostrożnie, bo często i w tej encyklopedii, Wikipedia i inne są straszne przekłamania stronnicze i tak dalej. Bardzo, myślę, bardzo cenna jest ta sugestia co do portalu dyskusyjnego. Myślimy o tym, ale w ogóle nam jest potrzebna, to jest podstawowa rzecz, prawica pracy. Nasza prawica dotąd nie była zbyt pracowita. Za dużo pomysłów nie zostało zrealizowanych, więc niech każdy, tak jak ojciec Darek sugeruje, bierze się do pracy. Teraz, jeśli chodzi o Rosję, to nie jest to wszystko takie proste. Ja na przykład z jednej strony uważam, że jest ekspansja rosyjska, to nie ulega wątpliwości. Potępiali ją tacy, pana Putina, politykę potępiały takie osoby jak słynny dysydent rosyjski Bukowski, były rzecznik praw obywatela Kowaliow, etc. I teraz wobec Gruzji, wobec Ukrainy, wobec krajów bałtyckich, wobec nas, Rosja zachowuje się w dawnym stylu. Niestety straciliśmy lata czasów Jelcyna, znów przypominam, gdzie łatwiej było dogadać się z Rosjanami. Natomiast ja powiem też coś jednak dodatkowo, że wtedy ja byłem oczywiście za wyjazdem do Tbilisi prezydentów i tak dalej, ale uważam, że źle się stało, że prezydent nasz, tak mocno akcentując swój sprzeciw wobec takiej imperialnej ekspansji rosyjskiej, równocześnie nie zaakcentował, że my jesteśmy jako Polacy za dogadaniem się z Rosjanami. I najlepszym wyrazem takiego dogadania byłoby, gdyby właśnie teraz prezydent przyjął równocześnie z protestem przeciw ekspansji rosyjskiej, tej imperialnej, przyjął takiego Kowaliowa, Bukowskiego, czy słynną przyjaciółkę Polski, tłumaczkę już leciwą, Jelce, przepraszam, że używam tego zwrotu, sam jestem leciwy, ale wspaniałą postać, tłumaczkę i poetkę Gorbaniewską, dysydentkę chyba mieszkającą w Paryżu. Powinna być zresztą dawno odznaczona kimś naprawdę wysokim polskim odznaczeniem za to, co robi dla polskiej kultury. Bukowski też. I tu, żeby był gest, że my, który by pokazał ze strony prezydenta Polski, że my widzimy dwie Rosje. Tą Rosję ekspansji i Rosję, która może być dla nas przyjazną, Rosję demokratyczną i wolnościową.
Panie profesorze, 23:36, czas skończyć nasze spotkanie, nasze rozmowy. Bardzo dziękuję za tę analizę. Oczywiście Państwa także chciałbym zaprosić po północy. Gospodarzem programu będzie ojciec Benedykt. Pan profesor zostanie jeszcze z nami. Poprosiliśmy o to, tak by można było dalej prowadzić dialog, rozmawiać o tych najważniejszych sprawach mijającego
miesiąca.
Czyli
ojciec Darek już się zmęczył.
Nie zmęczyłem się, panie profesorze, ale dyżury to dyżury.
Dziękuję.
Podział pracy też jest ważny. Dziękuję ślicznie, panie profesorze.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję także Państwu.